Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź. Nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą. Zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Ewangelię odczytam w piątku i sobotę. W piątek ta część była pominięta ze względu na uroczystość świętego Józefa. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, kto mnie posłał, którego wy nie znacie, a ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Wówczas wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwy jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego, z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. W związku z dzisiejszymi czytaniami chcę dotknąć dwóch rzeczy, mianowicie najpierw w związku z tym krótkim czytaniem z księgi proroka Jeremiasza. Był to w życiu proroka Jeremiasza moment bardzo gorzki, ponieważ nawet w Anatot, jego miejscowości, gdzie się urodził, gdzie był znany, uknuto przeciwko niemu spisek, że w Jerozolimie go wrzucali do cysterny, różne rzeczy z nim wyrabiali. To zrozumiałe. Ale tutaj nawet w jego miejscowości rodzinnej powiedzieli: trzeba z nim skończyć, bo nas kompromituje. Otóż był to prorok, który chyba najwięcej ze wszystkich proroków cierpiał. Ogromnie dużo cierpiał. Cierpiał przez odrzucenie współczesnych, przez nieustanne zamachy na jego życie. Mimo iż gdyby go posłuchano, to ocalałaby świątynia jerozolimska, świątynia Salomona, naród wybrany w trzech etapach nie byłby zsyłany do niewoli babilońskiej. Oszczędziliby sobie tyle cierpienia. A mimo to uważano go za wroga narodu wybranego, że nie kocha ani Boga, ani ojczyzny, ani rodaków. Dlaczego? Dlatego, że naród wybrany był w takim stanie ducha, w takim stanie upadku, że Bóg wiedział, że tylko niewola babilońska jest w stanie przywołać do używania rozumu przynajmniej resztę, część zesłanych do niewoli. W upokorzeniu, w cierpieniu powiedział, przecież Bóg nam mówił poprzez proroka Jeremiasza o tym, co się z nami stanie, a myśmy mu nie wierzyli, a myśmy chcieli go wykończyć. Gdzie są jego pisma? Kto ma? No i wielkie zainteresowanie, bo nie w czasie. Ale dzięki temu, że jednak, że przemawiam, oni byli w stanie, pewna część była w stanie poprawnie przeżyć niewolę babilońską i zrozumieć, że niezbędny jest jakiś inny typ zbawienia, który oczywiście był zapowiedziany i przez proroka Izajasza, cztery pieśni o cierpiącym cudze Jahwe, cztery Ewangelie, te wszystkie księgi, które są na wstępie Pisma Świętego. A więc powstała wtedy katecheza o raju, o Kainie Ablu, o wodach potopu, o wieży Babel i ten hymn o drugim stworzeniu świata. To wszystko było zapowiedzią Ewangelii, rozwijaniem sedna Ewangelii. Nie będę teraz szczegółowo o tym mówił. Czyli, że wbrew pozorom, po czasie jednak Jeremiasz spełnił swoją misję. Ale co się nacierpiał, co się nacierpiał. Wróg, prorok, wróg. I to się łączy z Ewangelią Jana, którą czytamy, bo Jezus, który chciał oszczędzić swemu narodowi, swoim rodakom, dramatu roku 70, a więc tego nieudanego zrywu powstańczego przeciwko takiej potędze, jaką był Rzym, chciał oszczędzić im tego. Gdyby posłuchano Jezusa Chrystusa, najpierw gdyby posłuchano Jeremiasza, ocalałaby świątynia Salomona. Gdyby posłuchano Jezusa Chrystusa, ocalałaby w dalszym ciągu świątynia Salomona. I dziś być może prawda odnawiana byłaby już w ciągu wieków, ale byśmy mogli pielgrzymować do tej pierwszej świątyni Salomona. Kapiące złota, dach miała złote. Nie posłuchano Jezusa i postąpiono jeszcze gorzej niż z Jeremiaszem. Istotnie spisek na Jezusa Chrystusa został wykonany. Jezus dobrowolnie przyjął na siebie zło ludzi. Jeremiasz wrogiem, Jezus wrogiem, nie kocha naszego narodu. Chce, byśmy my kochali Rzymian. Chce, byśmy my zaakceptowali naszych wrogów. To kim on jest? On ma chyba coś nie tak. A chodziło tylko o ocalenie. Jak powiadam, tak jest niestety z prorokami i dzisiaj. Jak rozpocząłem przed laty, jeszcze studenci tutaj przyjeżdżali do Świętej Lipki latem na tak zwane obozy biblijne i wiedziałem, że jeżeli Jezus mi wręcza klucz do zrozumienia Apokalipsy, wprawdzie nie daje mi rozkazu, teraz poznaj i głoś, tylko obserwował mnie, czy on odważy się teraz poznać Apokalipsę i zacznie głosić. Wiedziałem to w środku. No i z ciężkim sercem zacząłem, ale przyszła do mnie z jednego miasta delegacja. Proszę ojca, jakim prawem to ojciec robi? To ojca do tego upoważnił? A czy to w ogóle jest prawdziwe? Jak nieprawdziwe, to opuśćcie to zgromadzenie. I chcę wam powiedzieć, że to bardzo boli wtedy. Jak człowiek się zdobywa na niebezpieczną wierność, jest atakowany. No i po dziś dzień, jeżeli muszę nawiązywać do Apokalipsy, to mogę być pomówiony o to, że jestem wrogiem Kościoła. On mnie kocha. Że to boli, to wam zaręczę. Ale musi boleć. To jest jedna uwaga. I druga uwaga, dlaczego zacząłem czytać, nie poprzestałem na czytaniach soboty, ale zacząłem czytać od piątku, ponieważ tutaj jest takie zdanie, a zbliżało się święto żydowskie, święto namiotów i na ten temat słówko. Otóż jak spotykamy i w Księdze Wyjścia, jak w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Kapłańskiej, w Starym Testamencie, jakie będą Żydów obowiązywały święta, a były takie trzy ważne święta, na tyle ważne, że mężczyźni byli zobowiązani do pielgrzymki do Jerozolimy. Oczywiście szły na ogół całe rodziny, no ale głowa rodziny miała iść, bo na ogół od czasów Nowego Testamentu w pobożności przodują niewiasty. W Starym Testamencie, żeby chłopy się nie ociągały, ja to tyle mam do zrobienia, idź ty, babo, sama do Jerozolimy. Mężczyzna pójdzie, co wcale nie oznacza, że ma iść sam. Na ogół szli z rodzinami. Więc były trzy najważniejsze święta, które zobowiązywały do pielgrzymki w Jerozolimie. Święto Paschy na pamiątkę wyprowadzenia Żydów z Egiptu. Tam jak gdyby się narodzili dzięki miłosierdziu Boga. Zapowiedź tego, że dzięki Barankowi Bożemu, tajemnicy krzyża, my się narodzimy, bo Jezus w krzyżu nas uwolnił od faraona, jakim jest szatan. A ten faraon w naszych wnętrzach ukrywa się za egoizmem, za pychą i tak dalej. Jesteś, masz wadę, ale w końcu nie jesteś taki zły. A więc Pascha. I Pascha była czymś tak ważnym, że trwała tydzień czasu. Mieli święcić, rozważać, no i przede wszystkim ofiarować baranka paschalnego, spożyć go. Część krwi tego baranka przynosili sobą, namaszczali odrzwia na pamiątkę tego, co się wydarzyło w Egipcie. Drugim takim ważnym świętem, które obowiązywało Izraelitów, ale to święto trwało tylko jeden dzień, to była Pięćdziesiątnica, czyli 7 tygodni po Pasze. To był koniec żniw już. I z tymi plonami szli do Jerozolimy, składali ofiarę z tych plonów, dziękowali Bogu. I Jezus też, baranek paschalny, przyszedł z pierwocinami, jak ziarno pszeniczne obumarł w tajemnicy Wielkiego Piątku z zmartwychwstał, ale do apostołów z Duchem Świętym, z darami Ducha Świętego przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy, kiedy zgromadzili się na nowo ci, którzy byli świadkami Jego domniemanej klęski, też przyniósł pierwociny swoich żniw i wylał na apostołów na pierwszą gminę Ducha Świętego. I święto namiotów, gdy też święto już na jesieni, kiedy zabrali i grona winne, i w sadach wszystko zebrali. I też brali coś z tych darów, żeby Bogu dziękować. Tym razem była to pamiątka pobytu, święto namiotów, pamiątka pobytu na pustyni i też zaślubin z Bogiem na pustyni nas znają. Pustynia w ogóle jest symbolem człowieka, który żyje jeszcze na tej ziemi, nie żyje w niebie. Dopiero w niebie będziemy na pustyni. Namioty są symbolem tego, że nasz duch i dusza mieszka w ciele. To jest taki chwilowy namiot, który tu reperujemy, tam reperujemy, tu przecieka, tam coś nie domaga. I nie bardzo źle, nie bardzo dobrze nam jest w tym namiocie. Chwilowość, chwilowość. Święta żydowskie Starego Testamentu były obietnicą, że Jezus Chrystus przez swoje dzieła spełni, zrealizuje te święta i da pełnię Paschy, pełnię Pięćdziesiątnicy i pełnię święta namiotów. Że już w głębinach naszych wnętrz będziemy mieli życie wieczne. Już będziemy wiedzieli, że w gruncie rzeczy Ze śmierci przeszliśmy do życia. Ojciec jest przez Jezusa Chrystusa w nas, a my jako Jego dzieci w Nim. No i chwilowo tu sobie przebywamy. Nie za wszelką cenę. Onego czasu pokazywałem wam oko opatrzności, że oko opatrzności znajduje się w takim trójkącie. Na dole Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, trójkąt, a Ewangelia Jana jest podsumowaniem, zwieńczeniem jako świecznik w środku. Świecznik ma trzy takie stopnie, prawda? Znacie to? I w tym rysuneczku, który dziś przynoszę, chcę pokazać, że na dole była Pascha, w sposób szczególny mówiąca o darze mądrości i rozumu. Pięćdziesiątnica nam przyniosła dar rady i męstwa. Będziecie musieli żyć w nieustannym kontakcie ze mną, powielaniu Ducha Świętego. Będziecie musieli być w tym życiu mężni. Mężni. Niewiastę mężną, któż znajdzie, zna. Tak. No i wreszcie święto namiotów. Że chrześcijanie powinni pamiętać o chwilowości tego życia. A nie za wszelką cenę taki biznes zrobić tu na ziemi, żeby stracić to, co Jezus, cała Trójca Święta nam funduje. Żebyśmy nie dokonali tego wielkiego biznesu z niebem w naszym wnętrzu. I Ewangelia Jana jako czwarta w swojej strukturze mówi o wywiązywaniu się Boga z obietnicy złożonej w tych świętach. A nie tylko w Starym Testamencie rodziny pielgrzymowały, ale my też jesteśmy każdego dnia w pielgrzymce. Pielgrzymujemy. I to chciałbym, żebyście próbowali zauważyć w Ewangelii Jana, która jest trochę dziwna, bo te mowy Jezusa Chrystusa, a teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy Jezus mówi, przemawia święto namiotów, mówiąc o tym, że On jest spełnieniem tego, o co chodziło, że w Nim też dokonają się zaślubiny. Dlatego już ósmy rozdział, o którym będziemy mówić w niedzielę, mówi o kobiecie cudzołożnej, którą chciano uśmiercić, ciskając kamieniami, a Jezus, pisząc na piasku, powiedział im: nie jesteście lepsi od niej. I poczynając od staruszków świętych, powolutku wszyscy odeszli. To znaczy Jezus chciał przez to powiedzieć: ja poślubiam nierządnicę w rodzinie ludzkiej, która zadaje się z demonem. W czasie święta namiotów Jezus mówi o Duchu Świętym. Dlaczego? Dlatego, że każdego dnia była procesja do źródła Siloe, sadzawki Siloe, wylewanie na ołtarz, żeby powiedzieć, że ołtarz jest źródłem życia, niesie wodę życia Ducha Świętego. Tak łączono to. A Jezus poprzez proroka Jeremiasza powie: podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło wody żywej w przymierzu. Źródło wody żywej. Żeby wykopać sobie cysterny popękane, które dają wiadomo jaką wodę. Czyli weszli w politykę, w przymierza z ościennymi narodami. Tam w tamtym wypadku chodziło o to, że o te kraje, między innymi o Palestynę, była rywalizacja między Egiptem a Babilonem. I król i Żydzi w Jerozolimie skalkulowali, że lepiej będzie nam być z Egiptem. Bo Egipt może tak dalej, jest, to się nami tak za bardzo nie zaopiekuje. A Babilon, no w każdym razie, a prorok, Bóg poprzez proroka Jeremiasza mówi: poddajcie się Babilonowi. Bo Babilon, Egipt jako Egipt, już swoją misję w Piśmie Świętym spełnił. A Babilon dopiero spełni. Poszli za nicością i stali się nicością. Poszli za królami, za polityką, do nicości. To dzisiaj ten cytat można by w Sejmie umieścić. Poszli za nicością, stali się nicością. I była też w czasie święta namiotów I wieczorami zapalano wszystkie kandelabry, oświetlano cały plac świątyni i świątynię. I całą noc tańczono. Było to święto światła. Dlatego też Jezus tutaj powie też: ja jestem światłością świata. Po uwolnieniu ze śmierci tej przyłapanej na cudzołóstwie będzie mowa: wy jesteście ciemnością, ja jesteś światłością. No i wreszcie uzdrowienie człowieka, młodzieńca, który urodził się niewidomy. Wy jesteście ciemnością, bo nie przyjmujecie znaku, a ja przynoszę świat. Jest to cały czas kontynuacja tego, o czym tutaj na rysuneczku jest mowa. Amen.